Witam, panie ambasadorze.
Dzień dobry, witam z Warszawy.
Kilka dni temu w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone nieżyjącemu już profesorowi Jerzemu Zubrzyckiemu. Spotkanie odbywało się pod tytułem Krakowiak, legenda australijskiej Polonii, architekt polityki wielokulturowości. Miał pan bardzo duży udział w organizacji tego spotkania. Jaki był jego cel?
No dziękuję bardzo. Tak, to właśnie w Krakowie spotkaliśmy się z przyjaciółmi i z różnymi osobami zainteresowanymi właśnie w postaci profesora Jerzego Zubrzyckiego, wielkiego Polaka, wydaje mi się jednego z najwybitniejszych Polaków za granicą. I bardzo to mnie ucieszyło, że mogliśmy zgromadzić właśnie przeszło 100 osób, 140 nawet osób, które przyszły na ten wieczór. Chciałem zorganizować to spotkanie, bo wyszła książka o Jerzym Zubrzyckim w języku polskim. Mieliśmy wspaniałą książkę napisaną przez pana Johna Williamsa i pana Johna Bonda po angielsku już parę lat temu, The Promise of Diversity, The Story of Jerzy Zubrzycki, The Architect of Multicultural Australia. I ta książka troszeczkę obiła się o uszy Polaków, ale wydanie polskie w języku polskim, które właśnie teraz wyszło w tym roku pod tytułem Jerzy Zubrzycki, Wielki Polak i Australijczyk, pozwoli na to, że oczywiście osoby nie mówiące, nie czytające po angielsku mogą też poczytać o tym dziedzictwie profesora Zubrzyckiego. Wiemy, że jest on oczywiście znany, że tak powiem, w środowiskach może naukowych i wśród socjologów w Polsce, ale temat wielokulturowości jest ważnym tematem i oczywiście Europa łącznie z Polską patrzy na Australię, patrzy, jak myśmy rozwiązali sobie różne problemy, jak nam się udało po prostu zorganizować środowisko, które jest, pochodzi, po prostu składa się z tych tak wielu narodów, osób pochodzących z różnych krajów, oczywiście osób z innych religii, z innych kultur, jak po prostu udało nam się zbudować tak dobrze funkcjonujący kraj multikulturowy. Oczywiście jesteśmy przykładem dla wielu krajów, ale nie jesteśmy też przykładem takim, który można byłoby łatwo przełożyć na każdy kraj, prawda? I często mam zadane te pytanie, czy po prostu jesteśmy jakimś modelem dla Polski i wydaje mi się, że odpowiedź na to jest, że oczywiście nie jesteśmy. Jesteśmy młodym krajem jako Australia, która zaprasza emigrantów, która właściwie składa się z emigrantów, zbudowana przez emigrantów, dla emigrantów, można by powiedzieć. Nie jest to model, który by funkcjonował w każdym kraju, ale są pewne wartości, mi się wydaje, na które warto spojrzeć. Wartości takie jak po prostu budowanie kraju przy wartościach właśnie demokracji, wolności i po prostu takiego wzajemnego szacunku. Jest to dla nas wielka wartość tym, że jesteśmy takim krajem, takim multikulturowym, gdzie możemy nawet znaleźć, prawda, ambasadora, który mówi po polsku, ale również ambasadorów do innych krajów, muszę dodam, czyli połowa naszego społeczeństwa jest pochodzenia emigracyjnego i wydaje mi się, no zawdzięczamy dużo właśnie profesorowi Jerzemu Zubrzyckiemu. To naprawdę, tak jak pani powiedziała, był on architektem po prostu tej polityki multikulturowej w Australii i naprawdę pomógł nam zbudować społeczeństwo, w którym teraz jesteśmy.
Czy sądzi pan, że Polacy w Polsce generalnie, nie te osoby, które przyszły na spotkanie, znają postać profesora, naukowca, a wcześniej żołnierza Armii Krajowej i cicho ciemnego?
No właśnie, to wydaje mi się, coś na tyle były zainteresowani, że ludzie przyszli i powiedzieli innym. Znalazło się też wiele osób na naszym spotkaniu, które znało profesora Zubrzyckiego osobiście. To byli studenci, którzy z nim studiowali. To były nawet osoby, które znały go, jak był młodszą osobą w Krakowie. Bardzo to była dla mnie duża przyjemność, że udało nam się zorganizować to spotkanie w Krakowie. Oczywiście profesor Zubrzycki pochodzi tuż spod Krakowa, z Wilkowa, ale studiował, uczył się w Krakowie i oczywiście też, tak jak pani wymieniła, miał naprawdę ciekawą i wspaniałą karierę wojskową, naprawdę jest prawdziwym bohaterem Polski, nie tylko Polski i bohaterem Australii oczywiście, zasługi naukowe, ale wydaje mi się, że po prostu historia jego życia jest naprawdę warta wczytania się i ta książka naprawdę powinna tutaj być mile odebrana. I mieliśmy też oczywiście osoby młodsze, bardzo dużo studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, które jest zainteresowane i sprawami polityki i kultury Australii, ale również jak ta kultura i te wartości Australii odbijają się na polityce światowej.
Jak pana zdaniem się odbijają?
No, wydaje mi się, że jesteśmy pewnym przykładem tego najlepiej funkcjonującego kraju multikulturowego i to jest tym zainteresowanie. Z drugiej strony udało nam się też zdobyć całkowitą kontrolę nad swoimi granicami, jak wiemy, czyli jesteśmy z jednej strony jesteśmy krajem, który jest bardzo przyjazny dla migrantów i uchodźców. Bierzemy 200-250 tysięcy osób co roku, ale z drugiej strony też bronimy nasze granice bardzo, bardzo mocno, prawda? Nie chcemy, żeby przemytnicy przewozili ludzi łódkami, żeby było bardzo duże ryzyko, które zawsze istnieje w takich wypadkach, że ludzie mogą zginąć, mogą się utopić. Czyli jest zainteresowanie tym tematem. Ale na przykład jeden z tematów, który podjęliśmy, to było też zainteresowanie Australii w zdobyciu członkostwa Rady Praw Człowieka w ONZ-cie. I to jest po prostu coś, co teraz dyplomacja australijska bardzo się w tym udziela, bo chcemy się dostać do tej Rady Praw Człowieka, po to, żeby po prostu powiedzieć, jak podzielić się wiedzą naszą, jak myśmy zorganizowali tą naszą politykę, jak myśmy rozwiązali pewne problemy praw człowieka w Australii, po prostu jak się dostosujemy do tych spraw i tych wyzwań na tym międzynarodowym standardzie.
Gratuluję znajomości języka polskiego, panie ambasadorze. Pana znajomość języka polskiego jest najlepszą reklamą australijskich sobotnich szkół językowych. Pytanie, które podejrzewam odpowiedź zainteresuje wielu naszych słuchaczy. Do jakiego stopnia znajomość języków obcych jest warunkiem pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych?
Warunkiem, no wydaje mi się, jest absolutnym, prawda? To jednak trzeba być dyplomatą, trzeba znać języki i oczywiście mamy w Australii mamy troszeczkę taki advantage, taką możliwość, że pół społeczeństwa pochodzi z rodzin, gdzie inne języki też są używane, czyli udaje nam się też załapać ludzi właśnie pochodzenia migracyjnego, którzy znają już jakieś języki, kultury obce lepiej. Tak mówię, jestem pierwszym ambasadorem pochodzenia polskiego do Polski, ale mamy ambasadorów na przykład w Korei czy w Indiach teraz, którzy też pochodzą pochodzenia koreańskiego, indyjskiego. Po prostu jest to jakoś taka wartość naszego społeczeństwa australijskiego, łącznie z językami, prawda, która jest ważna. A propos języków, oczywiście dodam, że no to rola rodziców i rola właśnie tych środowisk emigracyjnych, tak jak na przykład te polskie szkoły sobotnie, jest bardzo ważne. Ja muszę powiedzieć, musiałem naprawdę popracować na moim języku polskim, szczególnie żeby na początku właśnie to z takiego dziecięcego języka podwyższyć go troszeczkę na wyższy stopień. I to naprawdę to był nacisk rodziców, jak wtedy mieszkaliśmy w Brisbane, gdzie rodzice nadal mieszkają, i udzielałem się właśnie w radiu 4EB i też pisałem do takiego czasopisma buletynów w Brisbane, ale żeby po prostu to zacząć pisać polszczyzną, że tak powiem, dorosłej osoby, to naprawdę zajęło bardzo dużo czasu i to rodzice naprawdę pomagali mi w tym, ale to mnie odbiło właśnie, mi się tak wydaje, od takiego dziecięcego języka do języka bardziej zaawansowanego, niedoskonałego.
No, prawie doskonałego.
Dziękuję, ale to dopiero może tu już jestem od roku i to jednak udało mi się teraz poprawić ten polski, bo używałem go cały czas i muszę powiedzieć, że naprawdę zostałem bardzo tu mile przyjęty przez rząd Polski i wszystkie polskie instytucje i po prostu wydaje mi się, jest pewna też duma, że rodak, były rodak, po prostu daje sobie radę dobrze za granicą, ale również to, że możemy do a business, prawda, po polsku i że jest to język, w którym ja i inni ambasadorowie tutaj się posługują. Dodam jeszcze, że jest nawet klub ambasadorów mówiących po polsku.
Naprawdę? I kto do niego należy, jeśli nie jest to tajemnicą?
Nie jest tajemnicą. Mieliśmy paru członków, oczywiście zmieniają się ambasadorowie, ale to ambasador węgierski był naszym takim liderem, bo tutaj był najdłużej, ale szczególnie ambasadorowie z krajów słowiańskich, że tak powiem, z Bałkanów, czy tutaj z krajów bliższych, Czechy, Słowacja, gdzie językowo po prostu języki są bliższe, ale również ambasador Francji były, ambasador Wielkiej Brytanii, nawet ambasador Finlandii też się nauczyli. Dają sobie jakoś raz.
Czyli się da.
Da się, naprawdę da się, ale trzeba nad tym pracować i naprawdę mi się wydaje, trzeba to docenić, że to jednak jest, prawda, to jest naprawdę taki bardzo coś ważnego.
Panie ambasadorze, minął rok od kiedy objął pan stanowisko ambasadora Australii w Polsce. Jak pan ocenia ten rok?
No był to bardzo, bardzo ciekawy rok oczywiście dla mnie osobiście, a tutaj, ale również w sensie wydarzeń w Polsce. Oczywiście mieliśmy pod koniec roku 2015 zmianę rządów w Polsce i bardzo dużo nowych propozycji reform, na które Australia oczywiście też patrzyła. Często patrzymy oczywiście na sprawy polskie przez pryzmat naszej ekonomii. To jest, muszę powiedzieć, moim największym wyzwaniem tutaj, to znaczy, żeby zwiększyć handel, inwestycje pomiędzy Polską a Australią i w tym właśnie na tym polu jest dużo do popisu. Muszę powiedzieć, że niestety mamy takie wyzwanie, żeby zainteresować biznes australijski więcej Polską. Oczywiście teraz jest wielkie zainteresowanie Chinami, Indiami i naszym rejonem. Jest to oczywiście bardzo dynamiczny rejon Azji, Pacyfiku, Indo-Pacyfiku, ale wydaje mi się, że są tutaj możliwości właśnie na rynku centralnej Europy, gdzie Polska jest największym krajem, które też są do zrealizowania. Czy to jest właśnie w górnictwie, w wielkim takim sektorze górniczym polskim, czy w logistyce. Wiem, że naszą największą inwestycją tutaj w Polsce jest port w Gdańsku, port kontenerowy, głębokomorski port kontenerowy, który jest 100% własnością australijskich banków i superannuation fundacji emerytalnych, czyli są to pieniądze właściwie wszystkich Australijczyków zainwestowane tutaj w Polsce, ale też są większe możliwości na rozwinięcie po prostu inwestycji australijskich w Polsce. A polska gospodarka jeszcze rośnie bardzo, rośnie bardzo, bardzo, bardzo szybko w porównaniu z innymi krajami Europy i po prostu zainwestowane dobrze tutaj pieniądze w systemie prawnym, który dobrze działa, jest po prostu takim mainstream prawnym systemem Unii Europejskiej. Są to pieniądze dobrze zainwestowane, które będą rosły po prostu z tą ekonomią polską.
Nie pytam o trudności. Czy są jakieś?
No nie specjalnie. Jesteśmy właściwie w tym polu, gdzie ja pracuję. Jesteśmy, jak to się mówi dyplomatycznie, like-minded, czyli myślimy bardzo podobnie z rządem polskim. To są właśnie sprawy obrony narodowej, sprawy bezpieczeństwa. Też liczymy bardzo na poparcie polskie w sprawie traktatu handlowego z Unią Europejską, które właśnie parę dni temu dokończyliśmy taki scoping study, takie pierwsze studium, czy to po prostu jest warto to zrobić, i nasz minister, pan Ciobo, jak również pani minister Malmström, europejski minister handlu, commissioner, czyli komisarz handlu, powiedzieli, że jest to warto robić, czyli teraz przejdziemy, mam nadzieję, otworzymy rozmowy właśnie w przeciągu miesiącu i będziemy rozmawiać z Brukselą, ale oczywiście rozmawiamy też z każdym członkiem Unii i Polska jest ważnym członkiem i mam nadzieję, że będziemy nadal dostawać poparcie właśnie na te rozmowy od rządu polskiego.
Życzę zatem sukcesów na następne lata na placówce w Warszawie i serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję pani.